Yep, jestem koleżanką szkolną Haliny. Chodziła do prywatnego gimnazjum i liceum Heleny Miklaszewskiej, bardzo znanego gimnazjum przed wojną prywatnego, które przez PRL zostało zamknięte w 1948 roku. Szkoła była bardzo patriotyczna. Poza tym panowała atmosfera taka bardzo rodzinna, bardzo serdeczna, więc wzajemnie w klasach się koleżanki znały. I Hala była o rok niżej niż ja, to znaczy się w 1939 zdała małą maturę i przeszła do pierwszej licealnej. No ale to były tak bliskie, ja byłam wtedy, przeszłam do drugiej licealnej, maturalnej klas wtedy. Hala uchodziła nie za jakąś czpiotkę, ale za normalną dziewczynę, prawda, z krwi i kości, szalenie zdolna. Do tego widziałyśmy w niej przyszłego muzyka. Ona całymi godzinami grała na fortepianie, uczyła się. Kiedy robiła lekcje, nie wiem, ale bardzo dobrze się uczyła. Była szalenie zdolna, miała fantastyczną pamięć. Potem wybucha wojna. Nie pamiętam, czy, ale już Hala we wrześniu nie przyszła do szkoły. Natomiast po zamknięciu szkoły, Niemcy zamknęli gdzieś na początku grudnia już wszystkie jeszcze istniejące szkoły polskie, ale już zaczęłyśmy ją widywać w czapce gimnazjum niemieckiego i w białych skarpetkach, bo tak wtedy te dziewczyny niemieckie nosiły. Żadnych kontaktów z nami, z nikim. Więc myśmy się bardzo z tym zdenerwowały wszystkie. Bardzo byłyśmy zszokowane, po prostu zszokowane, bo nigdy nie uchodziła za... Nie widziałyśmy nigdy żadnych powiązań z tą narodowością. Później zupełnie się odsunęła, po złoci wyjechała do Kalisza. Przypuszczam, z takich różnych kontaktów, pomysłów, że jedyną osobą w tym okresie, która wiedziała o jej, znaczy z terenu naszej szkoły, prawda, która wiedziała o jej przynależności i działalności zaplanowanej, był nasz prefekt, ksiądz dr Warczak, który również prowadził, stał na czele takiej organizacji Szaniec Nauki Polskiej, organizacji prowadzącej tajne nauczaniec. Tak nam się wydaje, że on wiedział, no z tym, że to nam się w tej chwili tak wydaje, prawda? Wówczas nie bardzo wiedziałyśmy. Straciłyśmy zupełnie, nie było kontaktów między koleżankami. Wiem, że wiedziała również w Warszawie nasza dyrektorka, doktor hrabianka Krasicka, Jadwiga Krasicka, która prowadziła dział akcji N w Komendzie Głównej AK. Zresztą sama zginęła w Ravensbrück, ale z nią Hala była w kontakcie. Naturalnie nie zdradzając, pani Krasicka również nie zdradziła innym pracownikom, innym koleżankom, które też tam pracowały. To takie wspomnienie było. Po wojnie dopiero się zetknęłam z Halą, kiedy zaczęłyśmy organizować zjazdy miklaszanek. Bo szkoła nie istniała, ale zjazdy się zaczęły gdzieś w końcu lat 80. I zaczęła przyjeżdżać na te zjazdy. Bywała również tutaj u nas. Były kontakty bardzo sympatyczne. No i wtedy dopiero wyszło na jaw cała jej działalność. Była, rozmawiała, opowiadała różne sprawy. W każdym razie była osobą niesamowicie dzielną. To chyba trzeba tak określić. Do tego szalenie skromną. Nawet opowiadając o swojej działalności wywiadowczej, która była fantastyczna, to w ogóle się nie mieści w głowie, że młoda dziewczyna potrafiła w ten sposób być opanowaną, tak. Ona była w głębokim wywiadzie na terenie Niemiec jeździła między Polską, Niemcami, różnymi miejscowościami, zdobywała fantastyczne informacje, nawet niekoniecznie zlecone, bo po prostu sama wyszukiwała te możliwości. Do tego wszystkiego wiadomo, że żyła później z wyrokiem śmierci. Niemcy w końcu ją aresztowali. Miała wyrok śmierci. Cudowną inną sytuacją zdawało jej się uciec w ostatniej chwili. No przypuszczam, że to będzie również pokazane w tym spektaklu, który ma być na jej temat. Później ogromne trudności życia w Polsce Ludowej. Szykanowanie, więzienia i tak dalej, także bardzo duże kłopoty. I po tym wszystkim ta dzielna dziewczyna potrafiła normalnie żyć. Normalnie, ona nie potrafiła normalnie żyć, ona była człowiekiem wielkiego czynu, ona musiała coś robić. Nie załamała się, nie powiedziała sobie, że nic mnie już nie obchodzi, teraz chcę mieć spokój i nic poza tym. Nie. Ona kończyła studia, ona wychowała dzieci. Też niełatwe życie osobiste miała. Poza tym, no przecież musiała coś działać. Mało jej było pracy, profesury, wszystkiego. Przecież była profesorem zwyczajnym. To jeszcze była założycielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tą ideę z Zachodu przeniosła do Polski. I była założycielką naprawdę fantastyczną, organizatorką świetną. We wszystkich większych miastach Polski przecież był ten uniwersytet. No w tej chwili to się już tak rozprzestrzeniło,
jest, że... Jest i nosi jej imię.
Tak.
Uniwersytet III wieku imienia profesor
Haliny Szwarc. I do tego wszystkiego była właśnie tak bardzo skromna, nawet mówiąc o tych swoich wojennych przeżyciach, czy powojennych, bo bardzo dużo nam opowiadała o tych sprawach, które to bardzo jej osobistych, także to rzeczywiście tak mówiła jako o kimś trzecim, prawda, że tak, no mimochodem, że takie rzeczy się działy. I w końcu syn, który jest historykiem, córka jej, miała dwoje dzieci, córka jest jej prawnikiem, syn historykiem. Też, nie wiem, chyba już w tej chwili profesorem, bo wtedy na początku to już był po doktoracie naszej znajomości, znaczy znajomości z Haliną, nie z... To namówił ją, żeby jednak spisała. Jak już się dowiedział o jej losach, to początkowo nikomu nie mówiła, ani dzieciom, ani nikomu o tych różnych przeżyciach. To ją namówił i ona rzeczywiście spisała. Bardzo piękna jest ta jej książka na ten temat. I w Łodzi była również promocja tej książki.
To był 2000 rok, bo ta książka w 1999 roku.
Tak, myśmy ją wtedy otrzymali. Tak, niestety już wtedy była bardzo chora. Już nie walczyła.
Jest fotografia, tak.
Tak, ogromnie walczyła już z tą chorobą, która istniała. No, ale niestety po pewnym okresie nie udało jej się przezwyciężyć, także musiała. W końcu niestety odeszła, ale do końca życia bardzo dzielna. Tak wyglądała pięknie jako profesor.
Tak, bo tu jest artykuł z wysokich obcasów, tak? Z pięknymi zdjęciami. Tak. Bardzo piękna dziewczyna.
Bardzo piękna. Kobieta bardzo piękna. Bardzo piękna i bardzo taka w wyglądzie ciepła właśnie. Bardzo kobieca. No niestety w tej chwili w Łodzi została tylko staraniem i Szarych Szeregów i przy pewnym udziale również wychowanek Miklaszewskiej. Została ufundowana tablica w Radogoszczu. Bardzo uroczyście to się odbyło.
Druhty profesor Haliny Szwarc, to był 12 września 2003 roku. To był rok śmierci zresztą pani profesor, tak? 2003. Tak. I tutaj widzę, że syn był, pan profesor Andrzej Szwarc, tak?
Tak, Szwarc i córka również była.
Tak. Bo ja myślę, że historia liceum i historia tej klasy też jest fascynująca, jeżeli by się o tym opowiedziało, prawda?
Tak. Starałyśmy się ocalić od zapomnienia te sprawy szkoły. Są opracowania, jest praca magisterska przepiękna na ten temat. wywiady. To była szkoła na pewno wyjątkowa, prowadząca bardzo dużą działalność współpracy domu i szkoły. Nie buntowałyśmy się przeciwko mundurkom, bo to było normalne, żeby chodziły do naszej szkoły, chodziły i fabrykantki, i córki rzemieślników, znanych fabrykantów łódzkich, to jest cała historia inna, i córki urzędników, rzemieślników różnych zawodów, i nie różniłyśmy się od siebie. Masę materiałów jest również w Muzeum Oświaty, ale oprócz tego mamy takie archiwum z wystawą stałą w domu sióstr pocieszycielek w Boskulach, znaczy to jest Łodzianka w tej chwili. To są siostry bezhabitowe, do których również należała nasza szkoła. Naturalnie pod hasłem zupełnie innym, ale prowadzona była przez te siostry, do których należała również przełożona Helena Miklaszewska. Sporo jest ciekawych również osób, które wyszły z tej szkoły, które działały bardzo dużo. Raczej nie było biernych uczennic, tylko to wszystkie były bardzo zaangażowane w różnych organizacjach, w różnych. Właśnie a propos jeszcze organizacji, taki fragment z życia Haliny, która w 1939 roku była razem z dyrektor Krasicką, były na takich kresowych spotkaniach na rubieżach Polski i potem przyjechały na zjazd właśnie z ziem wschodnich, który się odbywał w Rumunii. Cała konferencja odbywała się w języku francuskim. Hala znała język francuski ze szkoły, referat napisany przez panią doktor Krasicką i przez nią również. W ciągu 2 czy 3 godzin nauczyła się na pamięć, świetnie brała udział później w tej konferencji, więc miała ogromną niezdolności właśnie pamięciowe, dlatego prawdopodobnie niemieckiego właściwie nie znała. Nauczyła się bardzo szybko niemiecki, do tego stopnia, że jak nam
mówiła... Miała słuch muzyczny,
słuch,
prawda?
Słuch muzyczny, tak, pamięć muzyczną. Tak. Pamięć muzyczną, która jest no wyjątkowa, że jak później w Kaliszu, w tym gimnazjum niemieckim, bo ona tam musiała maturę zdać, zdawała maturę, to najlepiej zdała ze wszystkich niemek, które były. Więc rzeczywiście miała ogromne zdolności. Rzeczywiście działała do końca życia. I jednocześnie te ogromne powiązania jej z rodzicami. No, matka niestety zginęła w obozie. Tak jak ona mówi, aresztowani byli przecież z jej powodu, nie ze swojej działalności. Ojciec przeżył obóz i zmarł w wieku 90 kilku lat. Do końca swojego życia był u niej i ona się opiekowała. Cały czas się opiekowała.
Bo ona potem na stałe mieszkała, pani
profesor, w Warszawie, tak, tak, w Warszawie. I tam działała bardzo. Także to takie wspomnienia zostały. Bardzo byłyśmy jakoś tak wdzięczne, szczególnie właśnie Chówcowi Łódzkiemu za to zorganizowanie umieszczenia tej tablicy, żeby taki trwały ślad w Łodzi został jej działalności, bo właściwie cały czas była związana z organizacją Armii Krajowej, na terenie Łodzi. Tutaj miała te kontakty, tutaj były te. To potem zdecydowali, że musi wyjechać, ale ostatecznie wyrok śmierci też dostała w Łodzi na Gdańskiej. No ale szczęśliwie to już był koniec panowania niemieckiego, już bo tym udało jej się, kiedy pędzili. Właśnie ona z wyrokiem śmierci czekała w celi. I zostali wszystkie kobiety z Gdańskiej zostały prowadzone w kierunku Pabianic, niby w formie ucieczki, ale właściwie przeniesienia do Niemiec, prawda, całego tego obozu. No ale właściwie one szły z tej celi śmierci, były zdaje, nie pamiętam w tej chwili 2 czy 3, ale szły w tym pochodzie tych więźniów z przeświadczeniem, że za chwilę z tyłu padnie strzał i one wszystkie zginą. No nie zginęły, a dwóm udało się uciec i po prostu, a reszta później też dalej się rozproszyła, ale te dwie z celi śmierci zdołały przeżyć i też następne losy nie były ciekawe, no ale to już
osobna historia. Tak.
Pani Halina należała do osób o wyjątkowej kulturze, szalenie taktowna, małomówna, z niej trzeba było właściwie, można powiedzieć, tak trochę wyciągać te informacje. No ale nauczona od tych najmłodszych lat współpracę z Armią Krajową, z wywiadem, była bardzo powściągliwa. Także to dopiero, co napisała w swojej książce, to odsłoniło, można powiedzieć, kulisy całej tej sprawy. Należy chyba uznać, że Halina Schwarz należy do jednej z wielu bohaterek, bohaterów Polski, tej, o którą walczyły całe pokolenia. Do tych należał między innymi słynny Rotmistrz Witold Pilecki, który dzisiaj jest sławiony i dzisiaj jest oceniony.
Ale od paru lat dopiero.
Ale dopiero, prawda? Od paru lat, a my jesteśmy w tej chwili, przeszło 60 lat już po uzyskaniu tak zwanej wolności, chociaż ta wolność nie wszystkim nam jeszcze daje pełną satysfakcję. Kulisy jej życia i jej poświęcenia dla ojczyzny będą jakimś takim synonimem, który można przekazać młodzieży i można nad tym się nie tylko zastanawiać, ale iść w ślady tych ludzi, którzy w ten sposób rozumieli walkę o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Tak wyglądało życie Haliny, która poświęciła całe to swoje życie w zasadzie od momentu, kiedy stała się dojrzałą już, uczennicą poświęciła dla sprawy Polski.